podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. O historii i nie tylko.
Witamy Państwa. Aneta Kuberska
i Sylwester Strzałkowski. Z czym kojarzą się dziś lata 80. ubiegłego wieku?
Z magnetofonem kasetowym, z Demono, Republiką i Manamem, ze spodniami ogrodniczkami i kurtkami Moro.
Ale pod płaszczem dzisiejszej mody na lata 80. kryje się szare, codzienne życie społeczeństwa tzw. Polski Ludowej.
Jakie było to życie? O tym rozmawiamy z doktorem Bogusławem Traczem z Oddziałowego Biura Badań Historycznych katowickiego IPN-u. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Lata 80. to szczególny czas, dziś zresztą dość modny, zwłaszcza wśród młodszych. Jest moda na ciuchy z lat 80., na muzykę z lat 80., a my porozmawiajmy o tym, jak żyło się, jakie było społeczeństwo w latach 80. A skoro lata 80. to rok 1980 i ten, który rozpoczyna tę niezwykłą dekadę. Strajki, Solidarność, potem stan wojenny i właściwie mamy takie dwie siły, które wpływają na ludzi lat 80. Zacznijmy od strajków. Czy to było pokolenie Solidarności? Lata 80. to ludzie, którzy uwierzyli w siebie?
Na pewno tak, aczkolwiek tutaj nie można też wprowadzać takich daleko idących generalizacji, ponieważ proszę pamiętać, że 80. rok to jest w ogóle również rok, w którym Polska Zjednoczona Partia Robotnicza osiąga najwyższą w swojej historii liczbę członków. Czyli to jest ponad 3 miliony według niektórych obliczeń historyków, to jest 3 miliony 150 tysięcy ludzi. Oczywiście nie można twierdzić, że to wszystko byli zdeklarowani komuniści, bo musimy w ogóle pamiętać o tym, że lata 70., kiedy do tej właśnie partii napływa najwięcej nowych osób, to są w ogóle bardzo często nabory wynikające z jednej strony z jakby już takiego okrzepnięcia tego systemu, prawda, pewnego pogodzenia się w ogóle Polaków z tym, że ta partia jednak rządzi i tak po prostu będzie, bo tak być musi, a z drugiej strony to jest efekt pewnego takiego charakterystycznego dla społeczeństw chyba nie tylko komunistycznych, ale w ogóle społeczeństwa jako takiego, pewna taka doza konformizmu, która, prawda, zawsze jest konieczna chociażby po to, żeby jakoś tam funkcjonować, prawda? Nie możemy ciągle się buntować, nie? To jakbyśmy się w ogóle ciągle buntowali, to by nie można było funkcjonować. Więc tutaj też trzeba w ogóle pamiętać, że te lata 70. to mamy taki, można powiedzieć, podwójny proces, prawda? Z jednej w ogóle strony mamy te postawy konformistyczne i one są całkiem spore, a z drugiej strony mamy te narastające od mniej więcej połowy dekady niezadowolenie społeczne, które, można powiedzieć, eksploduje latem 80. roku. No i ono przynosi potężną falę niezadowolenia, niezgody na ten system rządów, niezgody też na sytuację gospodarczą, do której ten system rządów doprowadził, bo ona się przekłada bezpośrednio na warunki życia codziennego. To jest spór pomiędzy historykami, można powiedzieć, też tak upraszczając, pomiędzy tymi, którzy w ogóle prezentują tą taką opcję, byśmy powiedzieli, narodowo-patriotyczną, a między tymi, którzy stoją na stanowisku bardziej byśmy rzekli lewicowo-ekonomicznym przyczyn, prawda, tego buntu. Ci pierwsi uważają, że głównym, że tak powiem, zarzewiem tych wydarzeń była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w 79 roku w Polsce, a wcześniej w ogóle jego wybór na stolicę Piotrową jesienią 78 roku i to wszystko, co jakby przyniosło te takie, nazwijmy to, ożywienie ducha. No a ci, którzy stoją na stanowisku przeciwnym, uważają, że to głównie przyczyny ekonomiczne, prawda, że to głównie to, że nagle, można powiedzieć, zabrakło bananów, prawda, tych, które w ogóle Gierek obiecywał, zabrakło cukru, prawda, zabrakło podstawowych w ogóle produktów spożywczych, czyli te rozbudzone aspiracje konsumpcyjne Polaków. One nie zostały w ogóle zaspokojone, rozbudzone w pierwszej połowie dekady lat 70., kiedy obiecywano, że będzie tak zwana druga Polska.
I prawda leży po środku, czy leży tam, gdzie leży?
Znaczy ja myślę, że tak, że ja myślę, że w ogóle prawda leży tam, gdzie leży oczywiście. Czy leży po środku, nie byłbym taki pewien do końca. Powiem szczerze, nie znam na to pytanie odpowiedzi. To znaczy my jeszcze ciągle za mało wiemy. Jeszcze ciągle żeśmy tych lat 80., a zwłaszcza przyczyn tej erupcji solidarnościowej do końca nie zbadali. I chyba jej do końca tak naprawdę nie zbadamy, bo nie mamy też jakby narzędzi, nie mamy też w ogóle źródeł do tego, by wejść w głowy tych ludzi w 80. roku, prawda? Jak to się stało tak do końca? Jakie w ogóle tak do końca przyczyny? Ja myślę, że u każdego trochę inne, ale też u każdego trochę podobne. Myślę, że to trzeba tak rozważyć. Nie deprecjonowałbym tutaj oczywiście fenomenu, jakim był Jan Paweł II i jego pierwsza pielgrzymka do Polski, ale też nie przekreślałbym do końca tych argumentów ekonomicznych, bo one są w ogóle niezwykle istotne.
A to jest tak, że Polacy mieli rozbudzone aspiracje dekadą czy obietnicami Gierka, czy też mieli coraz większe doświadczenia tego, jak jest na Zachodzie i porównanie chociażby tutaj na Górnym Śląsku z tym, jak jest za zachodnią granicą, jak się tam żyje, co można kupić, do jakich dóbr konsumpcyjnych ma się dostęp, sprawiało, że była większa ochota na to, żeby też w Polsce było tak i większa skłonność do buntowania się.
Ja myślę, że i jedno, i drugie znowu. Dlatego, że oczywiście rozbudzone aspiracje konsumpcyjne, czyli to, co obiecywała władza w latach 70., że będziemy drugą Polską. A, będziemy, że prawda, jesteśmy 10. największą gospodarką na świecie. Co prawda nie we wszystkich dziedzinach, ale są te, w których, można powiedzieć, przodujemy. Produkcja kartofla, prawda? Na przykład. Nam to dzisiaj wydaje się paradoksalne, ale proszę pamiętać, że ta propaganda lat 70., ona naprawdę działała i ona była bardzo skuteczna, nie tylko dlatego, że była robiona umiejętnie przez m.in. Macieja Szczepańskiego, prawda, który przyjechał do Warszawy z Śląska wcześniej, tutaj będąc w Katowicach redaktorem naczelnym Trybuny Robotniczej, który, że tak powiem, objął pieczę nad telewizją, która była wtedy główną taką tubą propagandową, można powiedzieć, docierającą do większości Polaków. Więc nie tylko dlatego, że ta propaganda była skuteczna, chociaż była, ale także dlatego, że ona uderzała w pewne zapotrzebowanie ówczesnego społeczeństwa, które chciało żyć właśnie coraz lepiej, które chciało żyć tak jak na Zachodzie, ponieważ ten Zachód był coraz bliżej. To znaczy ja w ogóle uważam, że trudno mówić o czymś takim jak żelazna kurtyna, w sensie, że to była całkowicie jakby granica zamknięta. Polska Ludowa nie była krajem odciętym od świata, a przynajmniej nie po 56 roku. Prawda? To nie było państwo w rodzaju dzisiejszej Korei Północnej, czy nawet ówczesnego Związku Sowieckiego, który był w ogóle dużo bardziej odcięty od Zachodu, dużo w ogóle bardziej hermetyczny. Natomiast ta nasza granica, oczywiście ona była zamknięta i przekroczenie jej wymagało różnych zabiegów, było czasami niemożliwe i to, prawda, w obie strony. Niektórym osobom trudno było z Polski zarówno, prawda, wyjechać, jak i do niej w ogóle przyjechać. Natomiast po 56 roku, z roku na rok, ta nieszczelność żelaznej kurtyny zaczyna się powiększać, czyli można powiedzieć dopływ nie tylko w sensie osobistym, prawda, bo nie tylko przyjeżdżają i wyjeżdżają ludzie chociażby na wycieczki zagraniczne w latach 70., ale dopływ także informacji poprzez to wszystko, co oferuje kultura masowa, prawda, filmy, audycje radiowe, odbieranie w ogóle zagranicznych stacji radiowych. To wszystko powoduje, że poprzez właśnie kulturę masową ten Zachód coraz silniej dociera do Polski. Chociażby w ogóle przez to, że oglądamy zachodnie filmy obyczajowe, w których możemy, prawda, zobaczyć, jak żyją ludzie tam, a jak żyją tutaj, prawda? Jakie mają tam samochody, jakie my mamy samochody, prawda? Jakie tam mają mieszkania, jakie my mamy tutaj mieszkania. I to wszystko w ogóle powoduje, że te nasze aspiracje, one są z roku na rok i w latach 60., a zwłaszcza w latach 70. powiększane i można powiedzieć rozbudzane, czasami wbrew intencjom rządzących.
W roku 80 strajki i Solidarność, 80-81, rozbudziły nadzieję. Można powiedzieć, że to był taki triumf godności. Ale przychodzi stan wojenny i triumf zła, triumf upokorzenia. Pan wspomniał o tym, że w roku 80 PZPR miała rekordową liczbę ponad 3 milionów członków. Z drugiej strony do dziś chwalimy się, cieszymy, że Solidarność to było 10 milionów ludzi. Społeczeństwo polskie w latach 80 było jednolite?
Na pewno nie. Na pewno nie. Ja w ogóle jestem, prawda, daleki od twierdzenia, że jakiekolwiek społeczeństwo może być jednolite. Wydaje mi się, że nawet społeczeństwo w obecnej Korei Północnej też nie jest wbrew pozorom jednolite na pewno. Natomiast oczywiście tutaj jakby skala tego ucisku totalitarnego może w ogóle powodować, że pewne elementy funkcjonowania społeczeństwa są wygaszane i wtedy nam się wydaje, że ono jest jednolite. Ale wróćmy do tej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ona oczywiście po stanie wojennym również pozbywa się części swoich członków. Towarzysze przechodzą w ogóle partyjni tak zwaną weryfikację, aczkolwiek też dużo członków partii zszokowanych, czy to w ogóle wprowadzeniem stanu wojennego, czy też właśnie później pacyfikacją kopalni Wujek, składa legitymację partyjne i tutaj można powiedzieć, że z tej partii odchodzi, bądź też zostaje wykluczonych około 850 tysięcy członków, ale to dalej nam daje ponad 2 200 tysięcy dorosłych, aktywnych społecznie i zawodowo obywateli. To jest dużo, czyli można powiedzieć, że to nie jest tak, że całe społeczeństwo było antykomunistyczne. Prawda? Pytanie, ile z tych 2 200 000 członków partii było tak naprawdę zdeklarowanymi komunistami? Myślę, że tak naprawdę niewiele. Prawda? Ile w ogóle znowu przyjmowało postawy konformistyczne? Na to pytanie byśmy mogli sobie odpowiedzieć, gdybyśmy w ogóle podjęli badania w tym zakresie. Niestety w ogóle takich badań nie mamy do tej pory. Może kiedyś będą. Więc mamy tych członków partii, którzy gdzieś tam w większym czy mniejszym stopniu są, można powiedzieć, złączeni z instytucjami państwowymi, bo większość z nich to są osoby, jak już wspomniałem, aktywne zawodowo, które w ogóle najczęściej pracują, czy to w administracji państwowej, czy to w ogóle w służbach mundurowych, prawda? To jednak jest potężna pula. Z drugiej strony mamy te postawy opozycyjne, ale znowu jak się przyjrzymy, to one nie są wcale takie masowe. To znaczy ta 10-milionowa Solidarność po stanie wojennym, ona się w ogóle strasznie kurczy. To są w ogóle bardzo często niewielkie grupy, po kilkaset, po kilkadziesiąt w małych miasteczkach, to nawet po kilka osób, które gdzieś tam po tym całym szoku, jakim jest wprowadzenie stanu wojennego, zaczynają w ogóle podejmować działalność opozycyjną, która jest tak naprawdę na początku bardzo niemrawa. Ona dopiero później, kiedy, prawda, następują zwolnienia z ośrodków odosobnienia, kiedy osoby internowane wychodzą na wolność, kiedy w 1984-1985 roku wracają do działalności już takiej w pełni opozycyjnej, to można powiedzieć, że ta skala oporu społecznego zwiększa się, ale ona też, jak się przyjrzymy, będzie tak falować w formie przez w ogóle całe lata 80. w formie takiej sinusoidy jakby, prawda? Raz te postawy opozycyjne będą się w ogóle wzmacniać, oczywiście w okresie, nie wiem, obchodzenia jakichś świąt narodowych, zwłaszcza tych zakazanych, kiedy będą przypominane rocznice kolejne wprowadzenia stanu wojennego, tragedii na Wojku i tak dalej. I znowu, kiedy będą miesiące, że tak powiem w cudzysłowie, bardziej spokojne, to znowu ta w ogóle fala tych takich postaw kontestacyjnych opadała. No i tutaj też niezwykłe znaczenie miał czynnik ekonomiczny znowu. Ja wiem, że to tak troszeczkę mówimy starym Marksem, że byt określa świadomość, ale tak też troszeczkę w ogóle było, że głównie te postawy opozycyjne w latach 80., a zwłaszcza w 88 roku, kiedy dochodzi do w ogóle pierwszej takiej największej po 81 roku fali strajków, to te postawy opozycyjne znowu w ogóle napędzał taki permanentny kryzys, prawda, który był. Nie? Czyli w ogóle ciągła nieumiejętność poradzenia sobie instytucji państwowych i gospodarki, która była z tymi instytucjami złączona, z tym, że po prostu nie było nic w sklepach do kupienia.
Mówiąc obrazem, puste półki po prostu napędzały
puste półki,
bunt w społeczeństwie.
Kartki, niedobory, ciągłe użeranie się, żeby te przydziały kartkowe zrealizować. Co prawda z roku na rok władza poszerzała, że tak powiem, pulę tego, co można było otrzymać bez kartek, a i to, co było do otrzymania na kartki, zwiększało się, prawda? Można było kupić więcej, czy to wołowiny z kością, czy to, prawda, cukru w 85, aniżeli w 82 roku i tak dalej. Natomiast oczywiście nie zawsze się, a najczęściej nie udawało się tego w pełni zrealizować, albo inaczej. Zrealizowanie tych kartek, wykupienie tego towaru wiązało się po prostu z ciągłą, nieustanną gonitwą po sklepach, staniem w kolejkach, prawda, kosztem wszystkiego, kosztem w ogóle czasu wolnego, czasu, który się powinno spędzić z rodziną, bardzo często również czasu pracy. Więc to wszystko generowało pokłady frustracji. Jednocześnie jakby zdawano sobie sprawę z tego, że w tym samym czasie państwa zachodnie, zwłaszcza tutaj najbliżej Śląska, że tak powiem mentalnie, w sensie takim powiązań rodzinnych i towarzyskich, Niemcy zachodnie, to ciągle są w ogóle państwa, które, prawda, pomimo wszystko, prawda, bo to już nie jest ten czas boomu lat 70., ale jakby ciągle jeszcze ten poziom życia tam jest w ogóle dużo, dużo, dużo wyższy.
Bardzo trudno badać nastroje społeczne, historykom bardzo trudno, bo to jest dość specyficzna rzecz, jeśli chodzi o badanie przeszłości, nastroje społeczne, ale jeśli mielibyśmy powiedzieć, Polacy w latach 80. w związku z tą sytuacją byli bardziej rozwścieczeni, bardziej zdenerwowani, zezłoszczeni, czy raczej bardziej przygnębieni? Jakie te nastroje były? Bo dzisiaj mamy modę na lata 80. i młodemu pokoleniu, zwłaszcza dzisiaj współcześnie, wydaje się jako taka niezwykle barwna epoka, ale wszyscy, którzy jakkolwiek przeżyli, nawet jako małe dzieci, dekady lat 80., to z pewnością takiej nie wspominają, bo raczej kojarzy się jako absolutna szarzyzna dnia codziennego. To bardziej powodowało złość w polskim społeczeństwie, czy przygnębienie, bardziej takie zdenerwowanie, czy depresyjne nastroje?
Sama pani w ogóle powiedziała, że ciężko jest tutaj te kwestie badać i ciężko też je na nie historykowi do końca odpowiedzieć. Wydaje mi się, że jednak to drugie zjawisko, czyli jednak bardziej depresja, aniżeli złość, chociaż ta złość też oczywiście była, ale wydaje mi się, że jednak wprowadzenie stanu wojennego, to, że ta rewolucja Solidarności tak naprawdę została rozjechana czołgami, prawda? Że to, że to społeczeństwo zostało spacyfikowane, powalone w jakimś sensie na łopatki, mówiąc takim językiem bardziej sportowym, przygniecione do tak zwanej maty, to wszystko powodowało, że na tą złość nie było trochę miejsca. Na tej złości się też obawiano, bo złość to jest zawsze coś, co prędzej czy później eskaluje wybuchem. Zauważmy, że tego wybuchu nie było. Nawet jak dochodzi do strajków w 1988 roku na wiosnę i w lecie, to są niewielkie tak naprawdę ogniska. Oczywiście w ogóle władza bała się, że te strajki rozleją się, ale pytanie, czy one by się wtedy rozlały na cały kraj, czy w ogóle tak naprawdę byłaby możliwa sytuacja powtórzenia roku 80. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jednak te objawy takiej apatii społecznej, takiego w ogóle przygnębienia były zbyt duże. Po prostu kryzys, to nie tylko jest kryzys w sensie gospodarczym, to jest także kryzys w sensie społecznym. Czyli, że społeczeństwo całą tą sytuacją było już po prostu zmęczone. I ludzie chcieli żyć inaczej, ale jakby nie bardzo widziano wyjście z tej sytuacji, prawda? Nie wiedziano jak w ogóle, co należy, prawda, uczynić, żeby z tej sytuacji wyjść.
To jest temat pewnie na inną, oddzielną i dużą rozmowę, ale jaki wpływ na społeczeństwo lat 80. miał Kościół? Bo z jednej strony wiemy, przestrzeń wolności, którą zaoferował, albo która po prostu w naturalny sposób została tam znaleziona, To było niezwykle ważne. Z drugiej strony, to o czym Pan mówi, nie było miejsca na złość, ale też w dużym stopniu dlatego, że Kościół uspokajał nastroje. Niektórzy do dziś mają trochę pretensje o to do ówczesnego prymasa kardynała Józefa Glempa. W związku z tym pytanie, jaki tak naprawdę wpływ miał na społeczeństwo Kościół wtedy?
Znaczy ja powiem tak od siebie może bardziej osobiście. Ja kiedyś postawę i postać prymasa Glempa oceniałem w ogóle bardzo krytycznie. Dzisiaj już z biegiem czasu oceniam tą osobę zupełnie inaczej. To znaczy uważam, że prymas Glemp był bardzo roztropnym księciem Kościoła i tak naprawdę zdawał sobie sprawę z tego, że trzeba uczynić wszystko, byśmy się tutaj nie pogrążyli w wojnie bratobójczej, bo to zawsze przynosi więcej złego, aniżeli dobrego. I wydaje mi się, że Kościół, tak jak Pan powiedział, tonował te nastroje, ale głównie dlatego, bo celem Kościoła nie jest budowanie Królestwa Bożego na ziemi, prawda? To nie jest jakby cecha tej instytucji, tylko celem Kościoła jest to, żeby swoich wiernych prowadzić do zbawienia, żeby, prawda, podtrzymywać kult, żeby ten kult trwał i żeby, prawda, wierni żyli nadzieją jednak mimo wszystko tego, co będzie kiedyś i Kościół tą nadzieję na pewno dawał. Natomiast wbrew temu, co sugerowała propaganda komunistyczna i wbrew w ogóle temu, co dzisiaj też próbują pisać niektórzy historycy nieprzychylni Kościołowi, Kościół nigdy do końca nie stał się wtedy instytucją jednak polityczną. To znaczy oczywiście on był w ogóle zaangażowany w tą politykę bardzo mocno. Byli też księża, którzy opowiadali się po stronie opozycji bardzo silnie. Natomiast proszę pamiętać, że nie byli to w ogóle po pierwsze wszyscy księża. Można powiedzieć, że było ich mniej, aniżeli tych, którzy w ogóle nie opowiadali się po żadnej ze stron. A po drugie, że jednak mimo wszystko to nie był też głos do końca kościelnej hierarchii, prawda? Czyli upraszczając znowu, bo to znowu będzie uproszczenie, że hierarchowie nie mówili głosem księdza Popiełuszki, prawda? Oczywiście wbrew temu, że dzisiaj w ogóle Popiełuszko jest osobą wyniesioną na ołtarze jako męczennik i że dzisiaj jakby docenia się jego postawę i jego czyn, że tak powiem, i jego w ogóle, prawda, ofiarę, którą poniósł.
Skąd się wzięły protesty 1988 roku i przełom 1989 roku? Bo ta sytuacja, którą nam pan nakreślił, tej dekady, wskazuje na to, że Polacy po prostu byli wymęczeni, wymordowani sytuacją, która była w kraju, sytuacją społeczną. Skąd się wzięła ta siła?
Po pierwsze, dochodzi do głosu nowe pokolenie. Pokolenie, które można powiedzieć nie załapało się na Solidarność, w cudzysłowie oczywiście, nie załapało się na Solidarność w roku 80-81, czyli ci, którzy byli wtedy nastolatkami albo nawet jeszcze dziećmi, mieli, prawda, 15 lat, mija te 8 lat i oni mają te 22 lata. Ci, co mieli wtedy te 18 lat, mają 20, prawda, 26, 27. To pokolenie między tym 20 a 30 rokiem życia, po pierwsze, żyje w ogóle ciągle w cieniu tej legendy pierwszej Solidarności, czyli żyje w cieniu tej tak zwanej rewolucji solidarnościowej. I nie ma też tak silnego doświadczenia traumy stanu wojennego. To znaczy, kiedy, prawda, został w ogóle wprowadzony stan wojenny, to oni jeszcze nie byli w pełni osobami dojrzałymi. To zawsze jest tak, że te osoby, które nie są w pełni dojrzałe, nie utrzymują się, prawda, same i tak dalej, nie mają tyle w życiu do stracenia, prawda? I takich zmian, i takich w ogóle gwałtownych wstrząsów, jakim był stan wojenny, nie odczuwają w taki bezpośredni sposób, chociaż oczywiście też. Natomiast dochodzi właśnie to nowe pokolenie, które jest, co interesujące, bardziej radykalne, aniżeli to, które jakby ukształtowało się w latach 70. i które w ogóle tworzyło tą solidarnościową rewolucję 80-81. To pokolenie końca lat 80., ono już jakby zdecydowanie odrzuca system komunistyczny. Czyli jeżeli to pokolenie solidarnościowej rewolucji mówiło socjalizm tak, wypaczenia nie, i to było jedno z haseł, które umieszczano na murach w sierpniu 80 roku, tak to pokolenie 88 roku, które w ogóle podejmuje strajki, ono już po tych doświadczeniach właśnie stanu wojennego i lat 80. mówi socjalizm nie. Pytanie, czy kapitalizm tak, Myślę, że do końca tego nie wiedziano wtedy jeszcze. Miano taką niedookreśloną i nie do końca sprecyzowaną wizję życia na Zachodzie. Na pewno w ogóle rozmijającą się z tym, co przyszło po 1989 roku. Natomiast jest to na pewno pokolenie, które tak odrzuca ten system, chce żyć w ogóle w inny sposób, chce żyć w ogóle bardziej godnie, to na pewno, i chce żyć w kraju, który jest w ogóle po prostu normalny, w którym nie trzeba stać w kolejkach za każdym artykułem, w którym nie trzeba się w ogóle martwić tym, czy dziecko będzie miało do szkoły trampki, czy się uda kupić piłkę na WF i tak dalej, tylko no, że po prostu będzie to kraj w miarę normalny. I myślę, że to w połączeniu z takim po prostu ogromnym zmęczeniem tą dekadą lat 80., takim jakby ogromnym poczuciem, że jest to jednak dekada stracona, że te lata życia dla tych młodych ludzi, najlepsze lata tak naprawdę, no bo jak mamy te 25-30 lat, to jesteśmy w pełni sił. Ja nie mówię, że jak mamy 50, to jest źle, nie broń Boże. Natomiast są to w ogóle, tak naprawdę te lata w ogóle najlepsze, że ci ludzie mieli tą świadomość, że te lata gdzieś uciekają. I też jakby chcieli po prostu przerwać taką beznadzieję. I myślę, że to był główny taki czynnik, można powiedzieć, zapalny, ale jak znowu mówiłem wcześniej, nie były to postawy tak bardzo powszechne. To znaczy powszechna była apatia na pewno, ale już nie do końca powszechne były różnego rodzaju formy działania takie aktywne, czyli te strajki w 1988 roku w lecie, na wiosnę i później w lecie, w sierpniu, one tak naprawdę nie były wcale tak bardzo powszechne. Czyli to nie było, można powiedzieć, powtórzenie strajków z lata 80. roku, bynajmniej.
Niezwykła dekada, która zaczęła się Solidarnością i zakończyła odnowioną Solidarnością, ale to jest historia na kiedy indziej pewnie. Pan dr Bogusław Tracz z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.